Jako duszpasterz małżeństw niesakramentalnych jestem czasami trochę jak między młotem a kowadłem. Z jednej strony przychodzą do mnie ludzie i mówią, dlaczego my, żyjący w małżeństwach niesakramentalnych, my, którym nie udało się stworzyć trwałego związku, małżeństwo nam się rozpadło, nie umieliśmy być sami, weszliśmy w nowy związek, który jest udany, trwa. Dlaczego my jesteśmy dyskryminowani przez Kościół? Ostatnio, niedawno w mailu ktoś tak to nazwał. Napisała pewna pani, jestem dyskryminowana. Czuję się dyskryminowana, bo nie mogę przystępować do Komunii Świętej. Bo nie mogę być w związku z tym Matką Chrzestną. I tak dalej. Z drugiej strony, nie dalej jak wczoraj też, ludzie pytają mnie, czy to duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, to, że się organizuje specjalne rekolekcje dla takich małżeństw, nie jest jakąś formą aprobaty dla rozwodów i ponownych związków? Czy w ten sposób jakoś nie rozmiękczamy sprawy nierozerwalności małżeństw? Rzeczywiście, jedna i druga strona, jedni i drudzy mają swoje racje. Jedni i drudzy dzielą się tym, co przeżywają, co czują, a co jest uzasadnionym odczuciem. Aby wytłumaczyć ideę naszych rekolekcji, ideę naszego duszpasterstwa, a przede wszystkim, aby pomóc wam, którzy żyjecie w ponownym związku, który nie może być sakramentalny, bo kiedyś żyliście w małżeństwie, czy jedna ze stron żyła w małżeństwie sakramentalnym. Aby pomóc wam odnaleźć się, bo myślę, że wy też czasem jesteście w jakiś sposób atakowani, bądź przez własne sumienie, bądź przez ludzi z zewnątrz, przez innych wierzących. Aby pomóc wam odnaleźć się w tej sytuacji i aby wytłumaczyć, tak jak powiedziałem, sens tych rekolekcji naszego duszpasterstwa, dziś, pierwszego dnia rekolekcji, chciałbym, byśmy wczytali się w bardzo ważny tekst, mianowicie w 84 numer Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II, Familiaris Consortium. Jest to adhortacja napisana po synodzie poświęconym właśnie życiu małżeńskiemu, sakramentowi małżeństwa i rodziny. I w tymże 84 numerze Ojciec Święty Jan Paweł II, zbierając jakby to, co zostało powiedziane w czasie synodu, napisał, co następuje. Codzienne doświadczenie pokazuje, niestety, że ten, kto wnosi sprawę o rozwód, zamierza wejść w ponowny związek, oczywiście bez katolickiego ślubu kościelnego. Z uwagi na to, że rozwody są plagą, która na równi z innymi dotyka w coraz większym stopniu także środowiska katolickie, problem ten winien być traktowany jako naglący. Zagadnieniem tym zajęli się wprost ojcowie synodu. Kościół bowiem ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy już połączeni sakramentalną więzią małżeńską próbowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia. Rzeczywiście mamy dziś do czynienia z plagą rozwodów. Dziesiątki tysięcy, 70 czy 80 rocznie tylko w naszym kraju. I ten problem, ta plaga, jak mówi Ojciec Święty, dotyka także katolików. Trudno zresztą, żeby nie dotykało, skoro jest tyle rozwodów, a w Polsce 98% to ludzie ochrzczeni. I oto już na początku tego fragmentu adhortacji, w którym Ojciec Święty podejmuje temat małżeństw takich jak wasze, Ojciec Święty mówi jednoznacznie, że nie wolno Kościołowi zostawić was bez duszpasterskiej pomocy. Bez posługi, która będzie zmierzała ku temu, abyście dostąpili zbawienia. I pisze dalej. Niech wiedzą duszpasterze, że dla miłości prawdy mają obowiązek właściwego rozeznania sytuacji. Zachodzi bowiem różnica pomiędzy tymi, którzy szczerze usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej ciężkiej winy zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo. Są wreszcie tacy, którzy zawarli nowy związek ze względu na wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone w sposób nieodwracalny, nigdy nie było ważne. To, co cechuje osoby, które mają, nazwijmy to, pretensje, że istnieje coś takiego jak duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, to właśnie to, że wkładają wszystkich do jednego worka. Ojciec Święty bardzo jednoznacznie mówi, że trzeba rozeznawać każdą sytuację. Że każde małżeństwo niesakramentalne to inna historia. To inna sytuacja. I różnice często są kolosalne. Można powiedzieć, że jest wielka przepaść między kimś, kto po prostu dla przyjemności, dla przygody zmienia w życiu partnerów, a tym, kto został opuszczony przez męża czy żonę, pozostawiony sam z dziećmi, czasem małymi dziećmi, gromadką dzieci, W dodatku jeszcze bez pomocy materialnej, bez materialnego zabezpieczenia. I jakby właśnie szukając dobra swoich dzieci, szukając słusznej, należącej się pomocy, weszli w nowy związek. Między tymi i tamtymi występuje kolosalna przepaść. I wrzucanie ich do jednego worka jest po prostu nieprzyzwoite. Dalej Ojciec Święty pisze: razem z synodem wzywam. Nie pisze proszę, zalecam. Pisze wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych. Całą wspólnotę wiernych. Do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła. Skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni powinni uczestniczyć w Jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką podtrzymującą ich w wierze i nadziei. Myślę, że tego bardzo w Kościele brakuje. Właśnie tej troski o tych, którzy nie mogli dłużej trwać w swoim sakramentalnym związku. Którzy musieli zdecydować się na rozwód, ponieważ dalsze trwanie w tymże sakramentalnym związku było po prostu niebezpieczne. Albo zwyczajnie okazało się niemożliwe, bo ów mąż czy żona po prostu opuściła daną osobę, nie zastanawiając się nad jej dalszym losem. I dalej, mówi Ojciec Święty, Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę opartą na Piśmie Świętym niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski. Dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa. To więc, moi drodzy, że wam, żyjącym w ponownym związku, Kościół nie pozwala przystępować do komunii świętej. Nie jest wyrazem potępienia. Nie jest wyrazem odrzucenia. Nie jest też, tak jak mówiłem, wyrazem dyskryminacji. Jeśli Kościół znalazłby jakiś sposób na to, aby przynajmniej niektóre małżeństwa niesakramentalne, które spełnią jakieś określone warunki, mogły być dopuszczone do Komunii Świętej, a to nie spowodowałoby wrażenia, że nierozerwalność małżeństwa już nie obowiązuje, to na pewno takie coś miałoby miejsce. Kościół od zawsze odczytuje w sposób jednoznaczny, że wolą Chrystusa jest, aby małżeństwo z natury było nierozerwalne. Dlatego nie może zrobić nic, co by mogło w jakiś sposób temu zaprzeczyć. Nie jest więc żadną formą dyskryminacji, żadną karą to, że nie możecie przystępować do Komunii Świętej. Jest tylko potwierdzeniem tego, że małżeństwa powinny być trwałe. Że Kościół zawsze będzie bronił trwałości małżeństwa. Bo zresztą to jest najgłębszym pragnieniem każdego człowieka. Na pewno, jeśli nie wszyscy, to zdecydowana większość młodych ludzi, również dziś, w tych czasach, kiedy jakoś tak nie docenia się wierności, na pewno zawierając związek małżeński, liczą na to, że on będzie trwały. Stając przed ołtarzem, szczerze mówią, ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Mówią to szczerze, bo człowiek z natury swojej potrzebuje trwałego związku. Życie jednak pokazuje, że nie zawsze to się udaje. A kiedy dochodzi do rozwodu, to nie zawsze udaje się dalej trwać w wierności, to znaczy nie wejść w nowy związek. Tak pokazuje życie. Nie żyjemy w niebie na razie. Żyjemy w rzeczywistości ziemskiej, naznaczonej niedoskonałością, słabością. Dopiero tę siłę nabieramy, szukamy jej. Dlatego, choć Kościół będzie zawsze bronił nierozerwalności małżeńskiej i tylko dlatego nie będzie dopuszczał was do Komunii Świętej, to jednak was nie potępię, nie odrzucę. Kolejny akapit 84 numeru Familiaris Consortio. Pojednanie w sakramencie pokuty, które otworzyłoby drogę do komunii eucharystycznej, może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak przymierza i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów, jak na przykład wychowanie dzieci, nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom. Tutaj jest to praktyczne wyjaśnienie jakby prawnej strony sakramentu pokuty i pewne otwarcie drogi, możliwości przystępowania do komunii pod warunkiem powstrzymania się od współżycia. Kościół uznał, że spełnienie tego warunku może być traktowane jako dochowanie wierności sakramentalnemu małżonkowi. Ale Kościół doskonale rozumie, Ojciec Święty doskonale rozumie, że to nie jest łatwe. I jak to mawia choćby ksiądz Pałyga, który 3 lata temu tutaj prowadził rekolekcję, lepiej jest czasem nie rzucać się na tak zwane białe małżeństwo, nie postanawiać owej wstrzemięźliwości, gdyby to miało doprowadzić do kolejnego rozwodu. Wszak trwałość związku jest wpisane w Boże plan. I dlatego przede wszystkim nie powinno dochodzić do rozwodów. Ale kiedy już dochodzi i człowiek, nie radząc sobie z samotnością, wchodzi w nowy związek, powinien o ten nowy związek się troszczyć. Jeżeli jest przekonany, że współżycie małżeńskie, seksualne jest tutaj bardzo istotne, nie powinien decydować się na tak zwane białe małżeństwo, na seksualną wstrzemięźliwość. Kiedyś pewien człowiek głęboko wierzący, który sam żyje w bardzo udanym małżeństwie, kiedy dowiedział się w rozmowie ze mną, że zajmuję się takim duszpasterstwem, powiedział: jak dobrze, że ojciec takie duszpasterstwo prowadzi. Jak to dobrze, że ojciec pomaga tym ludziom, aby nie rozwiedli się po raz drugi. Aby skoro nie udało im się pierwsze małżeństwo, było piękne to drugie. By to drugie było takie, jakim być powinno. Jakież niesamowite wyczucie tego, co pisze Jan Paweł II, co myśli Kościół tak naprawdę o was, o waszej sytuacji. Kolejny akapit adhortacji. Podobnie szacunek należy sakramentowi małżeństwa, samym małżonkom i ich krewnym, a także wspólnocie wiernych. Podobnie szacunek należny sakramentowi małżeństwa, samym małżonkom i ich krewnym, a także wspólnocie wiernych zabrania każdemu duszpasterzowi z jakiegokolwiek motywu lub dla jakiejkolwiek racji, także duszpasterskiej, dokonania na rzecz rozwiedzionych, zawierających nowe małżeństwo, jakiegokolwiek aktu kościelnego czy jakiejś ceremonii. Sprawiałoby to bowiem wrażenie obrzędu nowego, ważnego sakramentalnie ślubu i w konsekwencji mogłoby wprowadzać w błąd co do nierozerwalności ważnie zawartego małżeństwa. Dlatego też właśnie nie ma takiej praktyki, aby w formie jakiejś ceremonii kościelnej, religijnej sankcjonować nowy związek. Bo Kościół, tak jak już sobie mówiliśmy, ma obowiązek stania na straży tej wielkiej wartości, jaką jest nierozerwalność małżeństwa. I już dalej, zmierzając ku końcowi 84 numeru adhortacji czytamy: postępując w ten sposób, Kościół wyznaje swoją wierność Chrystusowi i Jego prawdzie. Jednocześnie kieruje się uczuciem macierzyńskim wobec swoich dzieci, zwłaszcza tych, które zostały opuszczone bez ich winy przez prawowitego współmałżonka. Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania Pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości. A więc, nawiązując do owego napięcia, owego młota i kowadła, o którym mówiłem na początku, Kościół, wyznając swoją wierność Chrystusowi, jednocześnie kieruje do Was swoje macierzyńskie uczucia. Starając się dodać Wam ufności, że pomimo swojej sytuacji, trwając w modlitwie, pokucie, czyli przemianie wewnętrznej i miłości, dostąpicie zbawienia. Niech pewnym dopełnieniem tych słów adhortacji będą teksty już pewnie wielu z Was znane. Umieszczone są na naszej stronie internetowej www.niesakramentalny.pl. Najpierw słowa księdza Mieczysława Malińskiego, skierowane do Was, do niesakramentalnych. Życie Twoje nie zamyka się wyłącznie na sprawie małżeństwa zawartego niezgodnie z prawem Bożym. Życie Twoje to są 24 godziny na dobę. To jest Twoje ranne wstawanie, ubieranie się, śniadanie. Twoja praca zawodowa, czyli 8 lub więcej godzin najlepszego czasu w ciągu dnia, która stanowi szczególny obszar moralny. To są Twoje posiłki, Twoje środowisko rodzinne, domowe, kontakty z przyjaciółmi, ze znajomymi. Twoje życie to mnóstwo problemów, gdzie możesz być pełen inicjatywy albo bierny. Możesz kłamać i oszukiwać albo być prawy i uczciwy. Gdzie będziesz pracował albo się lenił. Będziesz pazerny, chciwy, albo wielkoduszny i bezinteresowny, nienawistny, mściwy, albo przebaczający, darowujący, kłótliwy, chamski, albo opanowany i zgodliwy. Życie Twoje to mnóstwo wątków, spraw. Owszem, jednym z nich jest Twoja sprawa małżeńska, ale nie wyłącznie. Ty musisz żyć w różnych powiązaniach, działaniach, które masz przed sobą jako fachowiec pracujący w swoim zawodzie, jako właściciel, kierownik, dyrektor. Ty jako matka, żona, babcia, jako pracownica, urzędniczka, pielęgniarka, lekarz. I w tych wszystkich innych działaniach musisz być człowiekiem. Przecież będziesz sądzony przez Pana Boga za całe życie. Za całe życie, nie wyłącznie za małżeństwo, drugie czy trzecie, ale za to, czyś był wielki albo mały, czyś był oszust albo uczciwy, czyś był pracowity albo leniwy, czyś był człowiekiem albo nieczłowiekiem. Przyjmujesz Jezusa, Słowo Boże, Boga samego, który jest w tym Słowie. Do Ciebie przychodzi w każdej mszy świętej na to, abyś sprostał tym obowiązkom i odpowiedzialności. Tak, moi drodzy, nawet do was, którzy nie możecie z tych racji, o których mówiłem, przystępować do Komunii Świętej, Chrystus przychodzi w każdej Eucharystii, aby czynić was świętymi, pomimo tego, co owszem jest problemem. Co się stało? Co dziś już jest nieodwracalne, a co nażywa się ponowny związek. I jeszcze głębsze, myślę, słowa księdza Józefa Tischnera. W przypadku małżeństw niesakramentalnych rozwiązaniem stosunkowo najlepszym jest odważne niesienie własnej winy przed oblicze Boga. Małżonkowie nie kwestionują niesakramentalnego charakteru ich związku. Stają przed Panem Bogiem i mówią Mu: miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Oni pokazują Bogu zrozum. To jest ponad nasze siły, żebyśmy się rozstali. A właściwie oni pokazują coś więcej. To jest nasza miłość i ona jest dobra. Dochodzi w ten sposób do sporu między miłością z małej litery, a miłością z dużej litery. I to jest właściwy spór człowieka z Bogiem. Pan Bóg ciebie na pewno nie potępi. Nie potępi. Bo jak ty mu pokażesz siłę twojej miłości, to on jest bezsilny. To słowa mistrza Eckharta. Pan Bóg daje się przekonać miłości. Miłość nie rozgrzesza, tylko przekonuje Pana Boga. Co to oznacza w praktyce? Daje nadzieję i przypomina, że o miłość trzeba zabiegać, troszczyć się o nią. Trzeba ją pogłębiać, a nie unicestwiać. Tak, moi drodzy, o tym, czy będziemy żyć w niebie, nie decyduje nasza przeszłość. O tym, czy będziemy żyć w niebie, decyduje nasza dojrzałość do życia w niebie. Na tym właśnie polega Boże miłosierdzie, że Bóg potrafi wymazać przeszłość. Że potrafi unicestwić nasze winy. To jednak, co jest niezbędne. To jednak, czego nie zastąpi Boże miłosierdzie. To jest nasze, każdego osobiste dojrzewanie do życia w niebie. I dlatego w naszym duszpasterstwie, poprzez te rekolekcje, pragniemy wszyscy razem tutaj zachęcić się do tego, byśmy zamiast ciągle roztrząsać swoją przeszłość, zamiast ciągle zastanawiać się, czy może popełniłem taki czy inny błąd, powinniśmy skupić się na dojrzewaniu do takiej miłości, jaką miłuje nas Bóg. Kto się takiej miłości nauczy, niezależnie od swojej przeszłości, będzie przygotowany do życia w niebie. Będzie umiał w niebie żyć. A skoro tak, to miłosierny Bóg nie odmówi mu tej łaski, tej możliwości. Dlaczego w piekle miałby być ktoś, kto umie żyć w niebie? Kto jest wewnętrznie piękny? Kto owszem popełnił w życiu błędy, ale nie nadaje się do życia w piekle, bo się przemienił, bo stał się wewnętrzny piękny, bo stał się podobny do Boga. Poczujcie się, moi drodzy, wreszcie dobrze w Kościele. Po to między innymi są te rekolekcje. Abyście poczuli się wreszcie dobrze w Kościele. Pomimo swej sytuacji. Co było, to było. Co się stało, to się stało. Ale z tym, co się stało, możecie dobrze żyć. Możecie dobrze czuć się w Kościele i dojść do nieba.